Tak, będziesz gotowy, to możesz zaczynać.
No to jestem gotowy, mogę? Czekaj, muszę kamień zmienić jeszcze. O, już nie widzę monitora. Tak będzie?
Jest okej.
Pokój, braterstwo. Pan pozwolił żyć nam w takim czasie, w którym bardzo często komunikujemy się przez telefon. Niektórzy potrafią wiele czasu spędzić na rozmowy przez telefon. Podtrzymują w ten sposób kontakty rodzinne, braterskie. Czasami są też to krótkie rozmowy, tylko przekazanie jakiejś informacji. Na przykład przyjedź, kup mleko, zadzwoń do siostry, zainteresuj się tym. I zauważyłem, że w zależności od kogo mamy tą krótką informację, to nie dyskutujemy, nie dopytujemy się, tylko robimy tak, jak ta osoba powiedziała. Zastanowiło mnie to. Zauważyłem, że moja reakcja zależna jest od zaufania, jaką darzę tą osobę, która przekazuje mi informację, prośbę czy polecenie. I to skłoniło mnie do pochylenia się nad tematem zaufania. W Biblii Świętej wiele razy pojawia się temat zaufania. Łatwo to zauważyć w psalmach, nad którymi od pewnego czasu zastanawiamy się w zborze. Kilkakrotnie poruszany jest ten temat zaufania. Na przykład w psalmie 41, w wersecie 10, psalmista mówi o zaufaniu względem drugiego człowieka. Psalm 41, werset 10. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. W tej wypowiedzi Dawid prawdopodobnie miał na myśli swojego bliskiego doradcę, przyjaciela, o którym w Psalmie 55, a w wersecie 15 powiedział, że mieli wspólne słodkie tajemnice, że razem w tłumie chodzili do domu Bożego. I ten przyjaciel zrobił coś takiego, że to zaufanie zostało utracone. Tym przyjacielem był Achitofel, doradca Dawida, którego dorada znaczyła tyle, co wyrocznia pana. Ale kiedy w otoczeniu Dawida pojawił się spisek, Achitofel dołączył do spiskowców. Wiemy, że jego koniec był przykry. Odebrał sobie życie z powodu podważenia jego dobrej dorady. Ten fakt uraził jego dumę, ale i uświadomił, że spiskowcy nie mają szans. Ta historia opisana jest w II Księdze Samuelowej od 15 rozdziału. Te słowa o przyjacielu i podniesionej pięcie zacytował Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, kiedy powiedział, że jeden z tych, który umaczał z nim rękę w bisie, wyda go. Zapisał to między innymi ewangelista Jan w 13 rozdziale, w wersecie 18. Ta wypowiedź Pana Jezusa pozwala nam traktować słowa tego 41 psalmu jako proroctwo, które zwraca naszą uwagę na zaufanie, na relację między życiodawcą, jakim jest Pan Jezus i Pan Bóg, a człowiekiem. Spróbujmy więc popatrzeć na zaufanie z dwóch stron. Pierwsze, zaufanie w naszych relacjach międzyludzkich, braterskich, i drugie spojrzenie to zaufanie między nami a Panem Bogiem i Jego Synem. Mówiąc o zaufaniu między ludźmi, od razu myślimy i poszukujemy pamięci człowieka godnego zaufania. Co to znaczy człowiek godny zaufania? Krótko odpowiadając, To człowiek, na którym można polegać. Można zawierzyć mu swoje troski i nawet tajemnice. Nie wyśmiewa się z powierzonych problemów, ani ich nie upublicznia. Taki człowiek stara się dotrzymać swojego słowa i na pewno stara się postępować zgodnie ze swoimi słowami i deklaracjami. Zanalizujmy przykłady, jak wygląda, jak działa zaufanie między ludźmi. W historii proroka Daniela, który został wzięty do niewoli, jest jedno szczególne wydarzenie, które zachęca do przeanalizowania postawy Daniela pod kątem zaufania. Daniel, po pobycie w niewoli przez pewien czas, dzięki swojej postawie, jak i opiece i pomocy Pana Boga, stał się ważną postacią. Został przełożonym nad astrologami i wróżbitami. Podczas wielkiej uczty zorganizowanej przez króla Baltazara pojawia się napis na ścianie, którego nikt nie może wyjaśnić. Król wydaje dekret, że kto potrafi zrozumieć i wytłumaczyć ten napis, będzie rządził w królestwie jako trzeci. I ten mały szczegół, trzeci w królestwie, pozwala nam patrzeć na postawę Daniela, na jego doświadczenia, na jego charakter, jako wzór dla osób, którzy mają szansę i nadzieję mieć trzecie miejsce w uskutecznianiu Bożego planu. Planu błogosławienia człowieka w przyszłym królestwie. Rozumiemy, że pierwsze miejsce zawsze należy się twórcy tego planu, czyli samemu Panu Bogu. Drugie miejsce przypisane jest jego umiłowanemu synowi. A trzecią pozycję będzie miał kto? Ci, którzy będą kapłanami Boga i Chrystusa, jak mówi Księga Objawienia, 20 rozdział, a werset 6. Błogosławiony i święty, ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Co dalej dzieje się z prorokiem Danielem? No, tak jak to bywa w życiu, nagle zmieniają się okoliczności. I władzę zdobywa Dariusz, król Medów. I nowy władca również wyznacza Daniela na jednego z ministrów zarządzających w jego wielkim królestwie. Daniel sprawdza się na tym stanowisku do tego stopnia, że król mu ufa i ma zamiar ustanowić go nad całym królestwem. No, mówiąc dzisiejszym językiem, król chce, aby Daniel był premierem. Jednak środowisko, w jakim przyszło mu się obracać, nie chce tego. No chyba się go boją. Ale dlaczego? Czyby znali go, żeby był nieuczciwy, przekupny, niesprawiedliwy w stosunku do innych? A może zauważyli, że toleruje korupcję, która towarzyszy każdej władzy. Przeczytajmy Księgę Daniela, 6 rozdział, werset 5. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania. I nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Powodem niechęci, czy wręcz nienawiści, była uczciwość Daniela. Uczciwość, która była nie na rękę innym, pragnącym władzy, wynajętym urzędnikom. Ludziom, którzy mieli swoją wizję zarządzania bliźnimi i rzeczami, które wielki król dał im do nadzorowania i do obracania, i król miał nadzieję, że przyczynią się do powiększenia powierzonego majątku. Słowa nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, opisują tą uczciwość. Nie było winy, czyli nie uczynił nic złego. Nie ukradł, nie oszukał, nie pragnął skrzywdzić drugiego człowieka. A co możemy rozumieć pod pojęciem, nie mogli znaleźć pozoru do skargi? Pan Jezus zwrócił uwagę na negatywnych pozorantów. W Ewangelii Świętego Marka, w 12 rozdziale, mówi, aby wystrzegać się ludzi, którzy udają pobożnych, którzy siadają w pierwszych miejscach na ucztach, lubią publiczne witanie i pozdrawianie. Nawet potrafią się długo modlić. Ale celem ich jest tylko zrobienie wrażenia i wykorzystanie innych. Daniel na pewno nie był pozorantem, a jego wrogowie szukali czegoś, na co można by było złożyć skargę. Coś, co w rzeczywistości nie było złe, ale można było dopatrzeć się i podejrzewać go o złe intencje lub brak kompetencji. Przykład takiej sytuacji. Naród izraelski pod wodzą Jozłego zdobywa całą ziemię obiecaną po zachodniej stronie Jordanu. 2,5 pokolenia ma dział ziemi po wschodniej stronie rzeki. Ta część została opanowana znacznie wcześniej, ale wojownicy z tych pokoleń pomagają do końca, aż cały Izrael będzie miał swój dział ziemi. Kiedy to się stało, Jozue rozpuszcza armię. Przywołuje tych z drugiej strony rzeki i dziękuję im. Wysyła ich do swoich domów i błogosławi im. Mówi między innymi tak. Księga Jozuego, to 22 rozdział. A werset trzeci. Nie opuściliście braci swoich przez długi czas, aż do dnia dzisiejszego, i przestrzegaliście wiernie nakazów Pana, Boga waszego. Dobra opinia? Bardzo pozytywne świadectwo. Co dzieje się dalej? Ci mężowie odchodzą od Jozłego i idą do swoich pozostawionych rodzin za Jordanem. To pożegnanie było w Sylo, więc z pewnością w ciągu kilku dni doszli do rzeki. Przeczytajmy, co tam zrobili. 22 rozdział, werset 10. A gdy synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manasesa przybyli do okręgów nadjordańskich w ziemi kananejskiej, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem. Ołtarz z wyglądu okazały. Wybudowali okazały ołtarz i poszli do swoich namiotów, do swoich bliskich. Informacja o zbudowaniu przez nich ołtarza dotarła do tych, z którymi pożegnali się w Sylo, z którymi wiele lat wspólnie dzielili dole i niedole, z którymi nawet dorastali, jedli, spali, wspólnie walczyli. Minęło kilka dni od rozstania i ci bracia podejrzewają ich o budowę ołtarza innemu Bogu. Są tak tego przeświadczeni, że szykują się na wojnę przeciw nim. Na szczęście, zanim miecze poszły w róg w imię obrony Bożych zasad i przykazań, porozmawiali z braćmi. Okazało się, że ten ołtarz nie miał służyć do składania ofiar, ale jako świadek dla potomnych, dowód ich wspólnej przynależności do jedynego, prawdziwego Pana Boga. Ten przykład pokazuje, że my możemy spotkać się z podejrzeniem, naganą, a nawet chęcią ukarania nas, mimo tego, że nie planujemy i nie knujemy nic złego. Prorok Daniel postępował tak, że nie znaleźli nic, co by mogło podlegać takiej nieuczciwej skardze czy naganie. Dlaczego? Dlatego, ponieważ żył i postępował powyżej norm i standardów obowiązujących w tamtym czasie. Nie tylko przestrzegał obowiązujących praw, ale żył według zasad moralnych wynikających z zasad Pana Boga. Był transparentny i godny zaufania we wszystkim. Dokładnie tak, jak wiele lat później robił Pan Jezus. W Ewangelii Świętego Mateusza w 17 rozdziale od 24 wersetu opisane jest wydarzenie, w którym poborcy podatku chcieli pobrać nienależny podatek od Pana Jezusa. Co robi Pan Jezus? Buntuje się? Nie. Wyjaśnia prawo i mówi do apostoła Piotra: idź nad wodę, zarzuć wędkę i w pierwszej złowionej rybie poszukaj pieniążek i zapłać im. Podobnie powyżej norm i standardów obowiązujących wszystkich ludzi powinni zachowywać się dzisiaj naśladowcy Pana Jezusa. Upewnia nas w tym między innymi przypowieść o człowieku udającym się w podróż. To jest Mateusza, 25 rozdział od 14 wersetu. Ten człowiek przed wyjazdem rozdzielił swój majątek między trzech sług. Podobnie jak król Dariusz z Księgi Daniela, który stanowił trzech ministrów nad 120 satrapami, aby byli przedstawicielami króla w całym królestwie. Jeden sługa z przypowieści Pana Jezusa dostał 5 talentów, drugi 2, a trzeci 1 talent. I ten trzeci, kiedy po długim czasie stanął przed Panem do rozliczania, otrzymał naganę, a nawet został ukarany. Dlaczego? Nie zrobił nic złego. Nie ukradł ani trochę z powierzonego majątku. Również nie wykorzystał tego, co zostało mu powierzone, do swoich prywatnych celów. Ta przypowieść potwierdza, że ci, którzy pokazani są w Danielu, muszą być tacy jak on. Muszą być godni zaufania we wszystkim. A godny zaufania kieruje się duchem ofiary i pracuje z zaangażowaniem na korzyść innych braci, a przez to na korzyść swego Pana. Patrząc na historię Daniela, zauważamy, że ludzi godnych zaufania zauważają i doceniają wielcy ludzie. Osoby z szerokim spojrzeniem i działający na szerokim polu. Z kolei ludzie mali, źli i obłudni nie szanują osób godnych zaufania. Mogą nawet próbować ich wykorzystać do swoich korzyści, czy też wkręcić ich w swoje knowania i intrygi. Inny przykład związany z zaufaniem. Na początku powstawania i rozwijania się chrześcijaństwa w Jerozolimie apostołów zaskakiwały różne sytuacje. Jednym z pierwszych problemów, z którym przyszło im się zmierzyć, była opieka nad wdowami. Powstało szemranie, że wdowy określone jako greckie są zaniedbywane. Co robią apostołowie? Apostołowie stawiają sprawę przed zbór, podpowiadają rozwiązanie i zobowiązują się postępować zgodnie z decyzją zboru. Jestem przekonany, że to działanie apostołów pod wpływem Ducha Świętego pokazuje dobry sposób załatwiania różnych organizacyjnych spraw. Czyli mogę podsunąć pomysł zborowi na rozwiązanie problemu, ale decyzje podejmują wszyscy wspólnie. Jeżeli decyzja zboru będzie taka jak moja propozycja, to dobrze. Ale jeżeli będzie inna niż mój pomysł, to co mam robić? Krytykować i ciągle przeszkadzać? Na pewno nie. Przeczytajmy, jaki pomysł mieli apostołowie. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, werset 3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Apostołowie mogli wyznaczyć osoby i zrobiliby to bardzo dobrze. Oni jednak mówią do zboru: wy wybierzcie, a my pomożemy. Zwróćmy uwagę, jaką pierwszą cechę wyliczają apostołowie. Cecha, która pozwoli, aby być użytecznym przy usługiwaniu innym. Jaką? Cieszący się zaufaniem u braci. Apostołowie wiedzieli, że bracia muszą ufać tym mężom, ponieważ wtedy będą akceptować ich pracę i ich decyzje. Decyzje nie zawsze popularne i nie zawsze zrozumiałe dla ogółu. Zaufanie do tych braci zachęca również, aby podejść do nich bez obawy i podzielić się z każdym problemem, nawet bardzo wstydliwym i intymnym. Zborowi w Jerozolimie podobał się ten wniosek i tak zrobili. Ta historia pokazuje nam, że właściwe jest, aby zaufanie braci wobec wybieranych osób stanowiło jedno z kryterium przy powierzaniu odpowiedzialnych zadań i obowiązków, ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, że powzięte działania będą zrealizowane i przyniosą zadowolenie i zbudowanie dla społeczności. Mężowie Boży przy powierzaniu pracy innym zwracali uwagę na zaufanie. Przykładem tego jest apostoł Paweł. Na przykład w Dziejach Apostolskich jest informacja, że jego współpracownik Marek przez swoją postawę nadwyrężył zaufanie apostoła i ten rozstał się z nim na pewien czas. Natomiast uciekającego niewolnika o imieniu Onezym, którego poznał w więzieniu, obdarzył takim zaufaniem, że pisze do Filemona, jego pana, i prosi za nim jak za synem. Przypomnę jedno przedsięwzięcie, w którym brał udział apostoł Paweł. Pojawia się tam zaufanie i powoduje coś innego, niż do tej pory wspominaliśmy. W Jerozolimie pojawiły się problemy materialne. Bracia z Koryntu chcą wesprzeć potrzebujących, organizują zbiórkę. Dzisiaj przekazanie takiej pomocy nie byłoby żadnym problemem, ale wtedy nie było to proste. Apostoł Paweł prosi Tytusa, aby poszedł do zboru w Koryncie i odebrał od braci przygotowaną pomoc. Oczywiście Tytus nie pójdzie sam, ponieważ jest to niebezpieczne. Otwórzmy drugi list do Koryntian, rozdział 8 i rozdział 8, werset 22. Posłaliśmy też z nim, z Tytusem, brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Z tych słów dowiadujemy się, że w tą podróż idzie też inny brat, którego znał i wyróżnił apostoł. Mógł to być Apollos. Bracia, którzy analizują szczegółowo listy do Koryntian, wyciągają taki wniosek na podstawie pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdziału, a werset 12. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi, ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść. Przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie. Ta sytuacja z Apollosem zaistniała wcześniej, a teraz był czas, że poszedł do braci w Koryncie. Ale tak naprawdę to tego nie wiemy. Czy to o niego chodziło w tym drugim liście? I chyba to nie jest ważne, skoro apostoł nie podaje jego imienia. Apostoł zwraca uwagę na dwie inne sprawy, ważne w jego przekonaniu. Pierwsza sprawa. Ten brat był wiele razy wypróbowany pod względem gorliwości i sprawdził się. Dlatego apostoł chciał, aby on też poszedł z Tytusem. W jaki sposób był sprawdzony? Myślę, że przez pracę, które się podejmował, a nie tylko przez słowa, które mówił. Wcześniej wspomnieliśmy o siedmiu braciach, którzy zostali wybrani przez zbór do organizowania pomocy innym. Taką pracą zajmowali się apostołowie, ale w chwili, kiedy zauważyli, że to zabiera im dużo czasu, wysunęli pomysł wyboru diakonów, których bracia poznali wcześniej od strony zaangażowania. Jestem przekonany, że ten brat był też sprawdzony pod kątem zaangażowania i pracy, a nie samych pomysłów. Myślę, że ten brat, gdy zobaczył jakąś potrzebę, czy nawet możliwość pracy czy pomocy, to brał się za robotę, to robił. A nie mówił braciom, że jest taka potrzeba, że powinniście, bracia, jeszcze to zrobić, jeszcze tamto też powinniście. Zauważył to apostoł i zauważyli to inni bracia. Jestem przekonany, że zaufanie, które zdobył ten brat, spowodowało, że został poproszony o pomoc w transporcie pomocy materialnej. Druga sprawa, na którą zwrócił uwagę apostoł, mówiąc o tym bracie. Święty Paweł znał życie i bardzo dobrze obserwował zachowania ludzi. I pisze, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Te słowa uświadomiły i zwróciły mi uwagę na coś naturalnego. Mianowicie, czym większym zaufaniem obdarzamy innych braci, tym bardziej chcemy pracować, angażować się, ponosić wysiłek dla ich dobra, dla społeczności, a nawet dla ich przyjemności. Przykładem tego jest młody Tymoteusz. Przeczytajmy jeden werset opisujący jego postawę. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 10. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Dlaczego tak zachowywał się Tymoteusz? Myślę, że jednym z głównych powodów było zaufanie, którym młody Tymoteusz obdarzał apostoła. I tak zachowuje się wielu z nas. Jak się przyjrzymy innym, to szybko to zauważymy. I tak było z tym bezimiennym, gorliwym bratem. Myślę również, że to nie przypadek, że apostoł nie podaje jego imienia. Jak przypominam sobie różne przedsięwzięcia, w których w mniejszym lub większym zakresie brałem udział, to zauważam, że przypisujemy te prace braciom, którzy to firmują. Tak jak w tym wypadku był apostoł Paweł i brat Tytus. Ale tak naprawdę często nie mamy pojęcia, czyj to był pomysł, czyja inicjatywa, czyja praca, czyje pieniądze i ile osób było w to zaangażowanych, ile osób włożyło w to serca i dużo wysiłku. Na szczęście to wszystko widzi Pan. Podsumowując, przykłady pokazujące, jak działa zaufanie między ludźmi zauważamy, że po pierwsze, na zaufanie potrzeba sobie samemu zapracować swoim zachowaniem i postawą. Drugie, osoby, które zasługują na zaufanie, chętnie są wykorzystywane do odpowiedzialnych i ważnych zadań. Trzecie. Postawa i życie osób, którym ufamy, pobudza nas do większej gorliwości i zaangażowania. I czwarte. Zaufanie jest ważne w naszych relacjach. Można się pokusić o stwierdzenie, że jest podstawą naszych wzajemnych dobrych relacji. Przyglądnijmy się teraz zaufaniu w relacjach człowiek-stwórca. Przypomnę pokrótce jedno wydarzenie, które miało miejsce za czasów końcówki rządów króla Sedekiasza. To wydarzenie pokazuje Boże błogosławieństwo i opiekę w zamian za zaufanie. Przeczytajmy werset z Księgi Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 39 rozdział. A werset 18. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. Ciekawe jest to, że te słowa zyskasz swoje życie jako zdobycz. Ta zapowiedź dotyczyła Etiopczyka, niewolnika, który służył królowi Sedekiaszowi, a nie dotyczyło króla ani rodowitego Żyda. I jak do tego doszło? Jeremiasz uwięziony jest w mieście i prorokuje. Prorokuje, że wkrótce Jerozolima zostanie zdobyta przez króla babilońskiego i ci, którzy w niej zostaną, zginą. Książęta żydowscy przychodzą do króla i mówią, że prorok Jeremiasz pozbawia otuchy wojowników i zaproponowali uśmiercić proroka. Król daje wolną rękę książętom. Mogą zrobić, co chcą z Jeremiaszem. Biorą go więc i wrzucają do pustej, głębokiej cysterny po wodzie na niechybną śmierć. Dowiaduje się o tym wspomniany Etiopczyk imieniem Ebed-Melech, który wydaje się, że nie był zwykłym niewolnikiem, ale był w dobrych relacjach z królem. Idzie do króla i mówi, że źle postąpili książęta z prorokiem. Król Sedekiasz pozwala mu uratować Jeremiasza. Po pewnym czasie od tego wydarzenia doszło słowo Pana do proroka, aby pójść do tego Etiopczyka i powiedzieć, że wszystko, co prorokował prorok na temat Jerozolimy, stanie się, ale on zostanie uratowany, ponieważ zaufał Bogu. I tak się stało. To wydarzenie pokazuje, że zaufanie do Pana Boga to nie tylko świadomość o słuszności Jego słów, ale również uczynki wspierające Bożą wolę, Boże nauczanie i działanie. Przed chwilą wspominaliśmy, że jeden gorliwy brat został wielokrotnie wypróbowany przez apostołów, a dopiero po tym wypróbowaniu został obdarzony zaufaniem i wysłany do Koryntu. Jego uczynki były sprawdzianem i potwierdzeniem jego zaufania do Pana. I taki jest sposób postępowania Stwórcy z jego inteligentnym stworzeniem. Przypadek Etiopczyka jest ciekawy też z innego powodu. Nie był on Żydem, nie był związany przymierzem, które oferowało błogosławieństwo pod warunkiem posłuszeństwa i przestrzegania przykazań. A jednak Pan zauważył jego prawe serce i postępowanie. I podobnie jak było w wypadku Korneliusza, setnika z Dziejów Apostolskich, Pan zauważył, docenił i pobłogosławił. Te wydarzenia są też odpowiedzią na pytanie, które czasami pojawia się między nami. Czy Pan wysłuchuje modlitwy i odpowiada na nie osobom niepoświęconym, które nie zawarły z Nim przymierza? Te przykłady pokazują, że u Pana jest taka możliwość. Innym przykładem, jak zaufanie jest połączone z Bożym błogosławieństwem, jest Sara, żona Abrahama. Wiemy, że jej wielkim problemem była możliwość zajść w ciążę. Czytając jej historię, trudno w tym opisie zauważyć jakieś szczególne zaufanie do Pana Boga, takie jak było na przykład w przypadku trzech młodzieńców z Księgi Daniela. Oni w obliczu śmierci, w piecu ognistym, byli w stanie powiedzieć, że Bóg, któremu służą, jest w stanie ich wyrwać. Ale czy ich wyrwie, czy nie, to nieważne. To nie wpłynie na ich staranie postępowania godnego z Bożymi przekazaniami. Trudno znaleźć większy dowód na zaufanie i oddanie się woli Bożej. Jednak o Sarze wyraźnie powiedział apostoł Paweł, pisząc list do Żydów. 11 rozdział i werset 11. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Apostoł wyraźnie uświadamia i upewnia nas o zaufaniu Sary. Myślę, że w tym małżeństwie to obydwoje byli przykładem wiary i zaufania do Pana Boga. I między innymi ich zaufanie zaowocowało upragnionym potomkiem. Wspomniane przykłady pokazują, że zaufanie do Pana Boga łączy się z błogosławieństwem. Mówiąc o zaufaniu, nie sposób nie wspomnieć Pana Jezusa. Jego zaufanie do Ojca było oczywiste i widoczne. Zauważyli to nawet uczeni w piśmie i wspomnieli o tym w chwili, kiedy był na krzyżu. Powiedzieli wtedy tak, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 43. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział: Jestem synem Bożym. Jak, braterstwo, myślicie, kiedy Pan Jezus zaufał swojemu ojcu? Myślę, że dużo wcześniej niż przyszedł na ziemię. On czynił wolę Bożą, będąc w stanie duchowym. Decyzja o przyjściu na ziemię była potwierdzeniem jego pełnego zaufania. Kiedy urodził się na ziemi, dorósł, przyszedł do Jana Chrzciciela i dał się zanurzyć. Ten fakt był widocznym i symbolicznym gestem, potrzebny bardzo nam ludziom, po to, abyśmy byli tego świadomi i wiedzieli o jego gotowości oddania życia za nasze grzechy. Pokazał również, jak powinna wyglądać nasza droga do Pana Boga. Przez zanurzenie w wodzie potwierdził przed świadkami całkowite oddanie się woli Ojca. To, co w jego wypadku stało się już znacznie wcześniej. Patrząc na Pana Jezusa, zauważamy jeszcze jeden ciekawy fakt związany z zaufaniem. Zanurzenie w wodzie rozpoczyna jego ważną i odpowiedzialną służbę. I co się dzieje dalej? Idzie na pustynię i tam podchodzi do niego szatan i kusi go. Myślę, że szatan wcześniej i później wiele razy próbował zaszkodzić Jezusowi, ale ta sytuacja pokazuje i uświadamia nam, że jednym z celów kuszenia jest podkopanie zaufania do Pana Boga. Większość kuszeń, które nas dotykają, są między innymi w celu, aby podkopać zaufanie. Przypomnijmy sobie wydarzenia z Edenu. Co tam zrobił szatan? Podkopał zaufanie do Pana Boga. Przyszedł i powiedział, że na pewno nie umrzecie. Będziecie więcej wiedzieć. I niestety nasi pierwsi rodzice ulegli tym podszeptom. Bardziej zaufali argumentacji złego. Podobnie grzeszne i złe są próby podkopania zaufania do braci. rzucenie jakiegoś słowa, jakiej insynuacji z premedytacją po to, aby poderwać zaufanie, albo tylko obniżyć wartość współbrata, a zasiany korzeń gorzkości dokona dalszego dzieła szatana. Podczas jednej rozmowy wspominamy brata i mówię, że ponoć ten brat zmienił poglądy na jakiś temat. Jeden z braci mówi, że też to słyszał, ale miał okazję i zapytał go w cztery oczy. No i co, i co? Nic podobnego. To, co słyszeliśmy, było pomówieniem. Brat Russell podaje myśl, że ci, którzy próbują obierać taką złą drogę, stosować takie metody szkodzenia innym, prędzej lub później wpadną w ręce boskiej sprawiedliwości i bez względu na ich wyznanie, obróceni zostaną w nicość. Jest to cytat z Replinkiem. Patrząc na kuszenie Pana Jezusa na pustyni, możemy dopatrzyć się podłoża, na którym możemy być kuszeni. Szatan przychodzi i często podpowiada drogę na skróty. W ten sposób próbuje podkopać zaufanie do Stwórcy. Jesteś głodny? Jaki problem? Zmień kamień w chleb. A Pan Jezus miał być poddany tym wszystkim biedom, co i inni. Nie jesteś popularny. Skocz w dół, będą cię podziwiać i wszyscy będą o tym mówić. A wiemy, że pierwsze przyjście było w celu złożenia okupu, a nie odebrania chwały od ludzi. Rozpocząłeś długi proces pomagania ludziom. Po co tak się męczyć? Pomogę ci w tym i razem zrobimy to inaczej, szybciej, niż Pan Bóg zaplanował. Tylko upadnij i pokłoń mi się. Takie podpowiedzi drogi na skróty mogą być dla nas interesujące. Może zrobię coś, albo powiem tak, że bracia mnie docenią i będą poważać. Może mała manipulacja, a ulegną mi i będą mnie słuchać, a ja będę ich pasterzem. Powiedzmy szczerze, mieć uznanie u braci, być poważanym, być cenionym, szanowanym nie jest złe. Jest bardzo dobrą sprawą. Ale pamiętajmy, jeżeli to będzie nasze pierwszorzędne pragnienie, to szatan chętnie nam podpowie, jak to zrobić. Zakończymy nasze rozważania na temat zaufania. Zapamiętajmy, na zaufanie braci musimy zapracować, musimy dbać o to zaufanie i potwierdzać go. W życiu najważniejsze jest nasze zaufanie do Pana Boga. Bardzo ważnym znakiem tego zaufania z naszej strony jest oddanie się na służbę przez zanurzenie w wodzie. I tak jak tym chrztem jesteśmy chrzczeni do końca naszego życia, podobnie jest z zaufaniem. Do końca życia musimy okazywać i potwierdzać, że ufamy. Żeby nigdy nie stracić tego zaufania do Pana Boga, potrzebujemy mieć silne dowody na Jego niezmienność i pewność. Dla mnie takim dowodem jest Jego plan, który trochę rozumiemy. Przewidziany przed założeniem świata, a wypełniający się i widoczny w historii ludzkości. Najmocniejszym szczegółem tego planu dla mnie potwierdzającym Bożą niezmienność jest plan odkupienia Adama i całej ludzkości. Pan Bóg nie przebaczył Adamowi, nie zmienił decyzji, którą wyraźnie przekazał. Dnia, którego jeść będziesz, umierając, umrzesz. Pan nie zmienił danego słowa, nie stał się kłamcą. Jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Proroctwa dotyczące Izraela, mistycznego Babilonu, wydarzeń w Dniu Pańskim, wypowiedziane tysiące lat temu, wypełniają się na naszych oczach i świadczą o wiarygodności Stwórcy. Cokolwiek postanowił, na pewno stanie się to. I na pewno stanie się też i to, co obiecał swojemu Kościołowi. A co obiecał? Ewangelia świętego Jana, 14 rozdział, a werset 27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Gdzie pan zostawił swój pokój? W jaki sposób daje go na? Jego pokój jest w pokornej postawie wobec Pana Boga, pełnej zaufania. Pan Jezus zostawił nam taki wzór życia. Daje nam to jakby w kosztownym prezencie. Jeżeli nauczymy się takiej postawy, będziemy najspokojniejszymi ludźmi na świecie. Życzę braterstwu, pokoju w sercu i sukcesów w budowaniu zaufania wzajemnego i pełnego zaufania do Pana Boga i Jego Syna. Amen.